Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot przed mikrofonem. Słuchają Państwo kolejnego już odcinka cyklu audycji Zapiski emigranta. Właściwie powinnam powiedzieć reemigranta, bo bohaterami audycji są osoby, które wyjechały z naszego kraju w różnym czasie i w różnych okolicznościach, ale powróciły. Nie tylko do Polski, ale i na Pomorze. Dzisiaj poznamy Ryszarda Bilińskiego, który wyjechał z Polski dwa dni przed ogłoszeniem stanu wojennego. Przenieśmy się do Gdyni w okolice dawnego Dworca Morskiego.
No mniej więcej tu gdzieś w tym miejscu, to było może ze 100-200 metrów stąd. To trochę inaczej wyglądało wtedy. To był statek, nazywał się Sztawnica. To był zwykły, transportowy statek. Woziliśmy drobnice, różne cuda w różne miejsca świata. No to był 81 rok. Pamiętam 11 grudnia, dwa dni przed stanem wojennym, wypłynąłem właśnie tutaj z tego portu. Potem były te problemy, że nie można było już wypływać. Statki stały, stan wojenny, nic się nie działo. No a mi się udało i już wtedy, kiedy dwa dni po stanie wojennym dowiedzieliśmy się, to w zasadzie to już było gdzieś w kanale La Manche, dowiedzieliśmy się, że w Polsce coś się dzieje. Te stacje francuskie, angielskie mówiły o tym, co się dzieje w Polsce, więc wtedy już mówię, nie, już nie wracam do Polski. Postanowiłem gdzieś wyskoczyć, a że płynęliśmy do Afryki, to nie było gdzie. Dopiero kiedy wracaliśmy, zostałem w Danii.
Ryszard Biliński był marynarzem. Pożegnanie przed ostatnim rejsem pamięta dokładnie.
No tak, jak zawsze, żona, dziecko, tak jak każdego właśnie marynarza. Dziewczyny stały na nabrzeżu i machały nam. No i kiedy się znowu zobaczymy? Po ilu miesiącach? Faktycznie to nie były miesiące, a lata. Jak żona przyjechała do mnie, do Danii z córką. W zasadzie po półtora roku. To i tak się nam udało bardzo, że tak szybko. Przede wszystkim bałem się, czy w ogóle się zobaczymy, bo to była taka sytuacja, gdzie za karę jeszcze nie wypuszczali rodzin. Myślałem, że to będzie trwało z 10 lat, no ale na szczęście udało się, to tylko było półtora roku. To była wielka tęsknota, bo szczególnie te rozmowy telefoniczne, przez kilka miesięcy nie można było się z krajem w ogóle połączyć. Dopiero po paru miesiącach i to pamiętam, rozmowa kontrolowana. Jak już żeśmy rozmawiali, to rozmawiałem z córką, która miała 3 latka. Tatuś, kiedy cię zobaczę? Jeszcze były takie momenty, że ja cię słyszę, a nie widzę cię. To były takie bardzo wzruszające momenty i to trudno opisać nawet. Tęsknota była wielka, no ale co zrobić, jak już postanowiłem, to mówiłem, do końca trzeba było wytrzymać.
To miejsce, w którym się w tej chwili znajdujemy, z jednej strony port, z drugiej strony Muzeum Emigracji, które w tej chwili jest w dawnym budynku Dworca Morskiego, to jest dla Pana jakiś symbol?
Muszę Pani powiedzieć, że z tego miejsca tak samo wypływałem. Dla mnie też to jest Muzeum Morskie symbolem lat, pamiętam lat 50., kiedy z rodzicami przychodziliśmy tu, bo szczególnie ojciec, pamiętam, bardzo chciał zobaczyć, jak batory przypływał i ci ludzie, którzy wracali z emigracji, jak się witali, jakie sceny piękne tu były. To matka mi opowiadała, chociaż, że przyjechał kiepura. Ja byłem na ramionach matki. Matka opowiadała, że oni nie puścili kiepury, dopóki nie zaśpiewał. Także to miejsce na pewno jest dla mnie takie szczególne. Tym bardziej, że i całe życie w Gdyni, stocznia marynarki wojennej, gdzie chodziłem do szkoły. Komenda portu wojennego, tu gdzie obok stoimy, 2 lata w wojsku. Potem grałem w piłkę nożną we flocie w Gdyni. To miejsce dla mnie jest bardzo szczególne.
Zrobiło się trochę chłodno, przenosimy się zatem do środka, już w tej chwili nie Dworca Morskiego, a budynku Muzeum Emigracji. Tam zaczyna się dalsza część opowieści.
to był taki okres dosyć ciekawy dla młodego człowieka. Pływanie na pewno wzbogaca, daje jakieś takie możliwości poznania świata, zobaczenia, jak ludzie żyją w innych krajach. Dla mnie też właśnie pierwszy raz, jak ja wypłynąłem, to był dla mnie szok, kiedy zobaczyłem, że sklepy pełne, wszystko jest, a w Polsce wtedy była bieda. W Polsce na kartki wszystko. Więc to było naprawdę wielkie przeżycie dla młodego chłopaka, który wyrwał się z komuny, gdzie ta propaganda robiła z nas po prostu wariatów. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje na tym świecie. Byliśmy zamknięci. Dobrze, że mieliśmy radiooficera, który zbierał te wiadomości z różnych części świata, różnych radiostacji, które do niego docierały. I wiedzieliśmy mniej więcej, co się dzieje w Polsce. Tak, to byliśmy też zamknięci, mimo to, że mieliśmy pierwszy port w Grand Canary. Tam spotkaliśmy też niektórych marynarzy, którzy już wcześniej niż my zostali, też nas namawiali do tego, żeby zostać, bo już oni wiedzieli, że dostali informację, że tam, gdzie oni będą chcieli, to ich wyślą, czy do Kanady, czy do USA, czy do Australii. Mieliśmy już takie od nich wiadomości, bo to wtedy marynarze prawie z każdego statku schodzili.
Pan Ryszard był na statku przewodniczącym Związku Zawodowego Solidarność.
Do mnie wtedy należało w zasadzie organizowanie zajęć załogi. Przede wszystkim jak się przekraczało równik, no to się organizowało te chrzciny morskie, czy filmy, które się wyświetlało dla załogi, potem sportowe zajęcia, żeby załoga miała jakiś ruch, żeby nie siedziała po tych kabinach i nic nie robiła. Potem przez to, że byłem właśnie na tym przewodniczącym Solidarności na statku, też trochę się bałem wracać do Polski, że mogą mnie aresztować, mogą mnie gdzieś tam potem przetrzymywać, chociaż nie byłem żadnym wielkim działaczem. Też z takich powodów zostałem za granicą.
Ryszard Biliński nie był osamotniony w swoim postanowieniu. Decyzję podjął z 4 kolegami, także marynarzami. A że z poprzednich lat pływania znał już Danię, pomysł pozostania właśnie w tym kraju był dość oczywisty.
I wiedzieliśmy, że z powrotem płyniemy przez Danię, to im zaproponowałem, że możemy zostać w Danii, bo znam tam ludzi, znam też niektórych, którzy nam pomogą. I tak rzeczywiście było, że dopłynęliśmy do Odense i tam zadzwoniłem tylko do jednego kolegi i od razu przyjechał, zaproponował nam: nie bójcie się, będziecie bezpieczni, będziecie mieszkać u mojego kolegi. Przewieźli nas do tego właśnie kolegi, statek wypłynął z Danii, bo czekaliśmy, kiedy statek wypłynie. No i wtedy żeśmy się na policję zgłosili. No i policja nas oczywiście przesłuchała. Zwykle tak się robiło, że marynarze zgłaszali się na policję, a policja dalej potem kierowała, co dalej robić z tymi ludźmi. No, nas oczywiście wysłali od razu do Kopenhagi. W Kopenhadze następne przesłuchania, rozmowy. No i zakwaterowali nas do hotelu. I w hotelu mieszkaliśmy potem przez, 9-10 miesięcy. Dostałem potem azyl polityczny. Dla mnie to było o tyle dobrze, że byłem inaczej trochę traktowany niż ci, którzy zostali jako emigranci, jak gdyby ekonomiczni.
Jak tylko pan Ryszard uzyskał w Danii azyl polityczny, zaczął zastanawiać się, jak ściągnąć do tego kraju swoją żonę i córkę.
Postanowiliśmy, 7 nas postanowiło zrobić staj głodowy, żeby nam wypuścili rodziny z Polski. Zrobiliśmy to 1 czerwca, w Dzień Dziecka w Kopenhadze, w takim miejscu, gdzie jest Park Churchilla, obok jest Muzeum Wolności i tam niedaleko właśnie tej syrenki, jakieś 500 metrów od syrenki, gdzie bardzo dużo turystów przyjeżdżało, więc chcieliśmy to zrobić tak, żeby jak najwięcej ludzi widziało to. Prom polski jeszcze przypływał w to miejsce. Przez 9 dni ten strajk głodowy trwał, dla mnie, dlatego że na 9 dzień strajku głodowego żona i dziecko przyjechały w 83 roku w czerwcu. Polskie władze puściły moją rodzinę. Ona była jako pierwsza z tej siódemki, która przyjechała do Danii. Co ciekawe, że wtedy, kiedy żona dostawała to pozwolenie na wyjazd, to w tym samym dniu dostała też odmowę. No i była zdezorientowana, no ale przyjechał jakiś ubowiec i powiedział, żeby się pakowała, bo jutro wyjeżdża. Rzeczywiście oni ją spakowali sami, zawieźli do Świnoujścia na prom razem z córką. No i na 9 dzień strajku głodowego żona była, także ten strajk głodowy bardzo pomógł, bo nie wiadomo, co by było później, gdyby nie ten strajk głodowy, właśnie dzięki temu rodzina przyjechała do Danii.
Pan Ryszard pamięta doskonale także moment, w którym zobaczył żonę i córkę po raz kolejny.
No my żeśmy się bardzo cieszyli, to było takie wzruszające powitanie przy promie, bo muszę powiedzieć, że cała ta Polonia patriotyczna bardzo się cieszyła z tego, że udało się to załatwić. No bardzo dużo ludzi przyszło, żeby powitać tą rodzinę, moją rodzinę. Bardzo dużo pomogli w tym ten polski kościół, który w Danii był. Nawet królowa Danii pomogła nam, bo przyjeżdżała koło nas z premierem Irlandii. To było dosłownie 10 metrów od nas i potem dostaliśmy od niej informację, że ona będzie robiła wszystko, żeby nam pomóc. Rząd duński nam bardzo dużo pomógł. Ta sytuacja była bardzo rozpowszechniona. Pisało o nas w Danii codziennie. Pisali, przychodzili różni redaktorzy z różnych gazet świata, opisywali o tym. Nie wiem, jaka to była sytuacja w Polsce, ale chyba o tym w ogóle chyba nie mówili, może poza wolną Europą. Nadal, kiedy o tym mówię, to jest to dla mnie duże przeżycie. Miałem potem takie nawet sny, że wchodzę na prom, prom odpływa, płynie do Polski, ja gdzieś się chowam przed tymi łowcami na statku, i nagle mnie łapią, ja się budzę. I to był taki sen przez wiele, wiele lat, który mnie dręczył.
Pierwszy raz nasz bohater przyjechał do Polski w roku 1992.
Gdzie byłem już pewny, że nikt mnie nie zatrzyma, nic się nie stało. Pierwszy raz po 11 latach, to też pamiętam jako taką traumę. Przyjeżdżam do kraju, chociaż w Polsce jeszcze się wiele rzeczy nie zmieniło, bo to była jeszcze też taka komuna, ale się cieszyłem, że przyjechałem do Polski. Pamiętam, że miałem takie wrażenie, że też bym całował ziemię po tych 11 latach, że nareszcie mogłem przyjechać tu. No i oczywiście, kiedy przyjechałem, no to musiałem wszystko zobaczyć, to co zostawiłem. Odwiedziłem wtedy wszystkich moich znajomych, starych. No było naprawdę, naprawdę ciekawie. To było takie bardzo duże wrażenie pierwszy raz, jak wróciłem. I dla mnie te problemy, które tu niektórzy ludzie mieli, to trochę mnie śmieszyły, trochę mnie dziwiły. No ale potem się do tego wszystkiego też przyzwyczaiłem, bo coraz częściej przyjeżdżałem do Polski i za każdym razem, kiedy przyjeżdżałem tu, to dla mnie też było wielkie przeżycie, że jestem, że mogę tu być. Cieszyłem się ze wszystkiego. Za każdym razem tam, gdzie się wychowałem, na tych pustkach cichowskich, przejeżdżałem tą ulicą, ten dom, który rodzice mieli, który zresztą potem sprzedaliśmy, to chociaż popatrzeć na to, jak to wyglądało, od razu się przypominały te wszystkie momenty dzieciństwa. Każdy dołek, każdy krzaczek, o jak to wyrosło, jak to wygląda. Potem ta dzielnica się tak bardzo zmieniła. Nie wiem, czy to korzystnie, czy nie, ale tam pobudowali takie budynki, które no niektóre mi się nie bardzo podobają. Z tej dzielnicy, która była w lesie, nadal jest jak gdyby w lesie, ale to już nie jest to samo. Pierwszy raz, jak przyjechałem, no w ogóle oglądałem wszystko, co można było zobaczyć, to Gdynia w zasadzie się nie zmieniła przez te 11 lat. Pewnie, że dla mnie był kłopot, chciałem zadzwonić i nagle poszedłem do budki, mam niby pieniądz, a tam pisał, że żeton mam jakiś wrzucić. Nie wiedziałem, gdzie ten żeton w ogóle można kupić. No to były takie drobne raczej rzeczy. Teraz jak się patrzy na tą Gdynię, no Gdynia jest pięknym miastem. Zawsze za tą Gdynią tęskniłem. Nawet wtedy, kiedy nie mogłem przyjechać, to zawsze w moich myślach było ten bulwar, że stoję na tym bulwarze, no i w tym patrzę na szkołę morską. Ten żaglowiec, który dar Pomorza stoi, te żagle tam zawsze widać, to było w mojej jak gdyby głowie ten widok. Poza tym no, ulica Świętojańska. To są takie miejsca, do których człowiek wraca, na przykład Orłowo, najpiękniejsze według mnie miejsce chyba na samym wybrzeżu polskim. Dlatego też postanowiłem zostać tutaj. Mówię, w emeryturę, kiedy dostanę, to nie będę tam siedział. Nie dlatego, że mi było tam źle, ale dlatego, że Gdynia to jest Gdynia. Ten może taki lokalny patriotyzm, tu się wychowałem, tu grałem też w piłkę. Trochę, nie byłem jakimś wybitnym piłkarzem, ale grałem trochę w tych klubach tutaj gdyńskich wtedy. Do tej pory mam kontakty z tymi kolegami. Nawet wczoraj byłem na Arce, chociaż przegrali, ale byłem razem z kolegami, pośmialiśmy się, porozmawialiśmy o tych dawnych czasach.
Ryszard Biliński podkreśla, że bardzo często zastanawiał się nad tym, czy dobrze zrobił. Nie teraz, że wrócił, bo tego jest pewny, ale wtedy, gdy wyjechał, gdy ryzykował.
Początki zawsze są bardzo ciężkie, szczególnie te półtora roku, kiedy jeszcze języka nie znałem, kiedy rodzina nawet kiedy przyjechała, kiedy dziecko bało się wyjść z domu, bo nie rozumiało tych dzieci, które bawiły się na ulicy, kiedy widziałem, że córka i żona źle się czują, bo jeszcze nie znały języka. Ja już trochę poznałem, już wiedziałem, jak się poruszać w tym świecie. No ale to trwało właśnie tak gdzieś do czasu, kiedy córka poszła do przedszkola, poznała swoich kolegów, przyjaźnie nowe. Tak samo żona poznała nowych Polaków, nowe znajomości w tym. Do Polski mogła pojechać, kiedy by chciała. Więc jakoś szybko się zaaklimatyzowała, najbardziej to, kiedy poszła do pracy, do pierwszej pracy poszła i wtedy już było dobrze. Ja byłem w ogóle na statku, pracowałem jako elektryk i najpierw próbowałem swojego szczęścia w pracy jako elektryk, ale oni nie chcieli mi uznać mojego dyplomu technika z Polski, chcieli mnie wysłać z powrotem na naukę tego samego, więc ja nie bardzo się chciałem z tym zgodzić, a że wcześniej pracowałem już u takiego Polaka, który prowadził firmę budowlaną, ja tam się trochę nauczyłem, no i postanowiłem sam otworzyć firmę i to się udało. Przez ponad 20 lat prowadziłem firmę budowlaną. Byłem zadowolony i tam pracowałem.
Zatem z perspektywy czasu żalu nie ma. Jak mówi nasz bohater, gdyby cofnął czas i Polska wyglądałaby zupełnie tak samo jak w latach 80., bez wahania podjąłby tę samą decyzję. Powoli opuszczamy mury dworca morskiego, ale to nie koniec opowieści. Na przykład tej o poszukiwaniu polskości.
Ja tam byłem związany też z tą Polonią polską. Byłem w tych klubach polskich, teraz już nie ma tam żadnego klubu. Szczególnie byłem związany z polskim kościołem. To jest kościół, który, jak pamiętam, przez wiele lat tą polskość, patriotyzm widziałem w tych księżach, którzy tam pracowali. Starali się ten polski patriotyzm w tych ludziach jeszcze bardziej jakby zakrzewić. Poza tym we mnie zawsze siedział ten patriotyzm. Każda wizyta z Polski kogoś, to dla mnie też było duże przeżycie. Myślę, że rodzice mnie też tak wychowali. Ojciec kiedyś, pamiętam, siedział w więzieniu przez to, że po wojnie wrócił do kraju, bo przecież był w niewoli i koniecznie chciał wrócić do Polski. Kiedy wrócił, nawet piekarnię otworzył i potem musiał to zamknąć, bo komuna mu to zamknęła. 2 lata siedział w więzieniu. No i ojciec mi tam dużo mówił o tym. Nas po prostu wychowywał w duchu takim patriotycznym. Jak się traci tą ojczyznę i ta ojczyzna jest daleko, inaczej się patrzy na to, co się dzieje w Polsce. Wiele razy człowiek myślał, a wrócę do Polski, bo tu nie wytrzymam. Były takie momenty przecież załamań, szczególnie wtedy, kiedy nie mogłem wrócić do Polski. No właśnie w tym okresie między 81 roku a 90. To był najgorszy okres taki, gdzie to najbardziej brakowało tej polskości, tej Polonii. Tego kontaktu za dużego nie miałem z Polską. Nawet wtedy, kiedy rodzina przyjechała, ale to brakowało bycia u siebie. Tu jestem w domu. Tu trzeba mieszkać, tu trzeba umrzeć. To jest takie, jak właśnie takie uczucie tej tęsknoty do tego. Łatwiej tu się żyje z tej emerytury, którą ja tam mam z Danii. Tu ja się czuję u siebie. Tam córka została. Ja do niej jadę, kiedy chcę. Ona może do mnie wrócić. Ona już była tu u mnie ze 2 razy w tym roku. Ja jadę w listopadzie tam do niej. Te spotkania są częste. A jak mieszkałem tam w Danii, ona ma swoje życie, ona już żyje też swoim życiem. Ona tu przyjeżdża, bo tu się urodziła, ona doskonale mówi po polsku, ale tu jak przyjeżdża, to też jest bardzo zadowolona. Mam zięcia Duńczyka. Wróciłem tutaj nie tylko na emeryturę, ale chciałem tu wrócić. Tu mam mieszkanie i nie muszę się martwić o przyszłość. I nie martwię się tym, że córka będzie musiała się mną zająć. Jakoś się zajmuję sam sobą i jest wszystko dobrze. Ja lubiłem tam być, ale to nie było to. Miałem sąsiadów dobrych, miałem znajomych też dobrych, ale wolałem tu przyjechać, tu się czuję wspaniale. Chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, mam tu swoje przyjemności. Naprawdę jest fajnie, bo Gdynia jest w ogóle jest fajna.
Emigracja to trudny okres w życiu, to tęsknota, to strach, poczucie niebycia u siebie. Ma też jednak dobre strony, o których bez namysłu mówi mój rozmówca.
Emigracja dała to, że poznałem język przede wszystkim duński. Co prawda on mi się nie przydaje tu w Polsce, nawet jak wyjeżdżam za granicę, to też polski i ten duński nie za bardzo się przydaje, chociaż tam spotykam wielu Duńczyków, z którymi rozmawiamy. Emigracja daje tą pewność taką siebie. My Polacy jesteśmy bardzo aktywni, jak tam zostajemy. Chcemy z tego drugiego kraju wziąć to, co oni nam dają. Wiele razy na pewno się udaje. Wielu Polaków ja tam znam, którzy mają przedsiębiorstwa, którzy żyją tam. I jestem przekonany, że po jakimś tam czasie oni tu wrócą. Wielu z nich wróci. Ja nie żałuję, że uciekłem. Trzeba było mieć jakąś odwagę, żeby to zrobić, bo nie wszyscy mogą to zrobić. Nie wiem, czy to jest strach, ale mną wtedy kierowało przede wszystkim może nie strach, jak to, co się w Polsce stało. Szczególnie w takim okresie, gdzie nie wiadomo było, czy uda mi się sprowadzić tą rodzinę do Danii. Pamiętam, jak ojciec do mnie przyjechał już po tym strajku w 92 roku. Po 12 czy 13 latach się dopiero zobaczyliśmy. Ojciec mówi do mnie, że on mi dziękuje za to, co ja zrobiłem. On mówi, że nie wie, czy on miałby odwagę to zrobić. No, on się cieszył tym, że ta wolna Europa wtedy o mnie mówiła. Ja uważam się za patriotę.
Wysłuchali Państwo czwartego odcinka cyklu Zapiski emigranta, którego bohaterem był Ryszard Biliński, który spędził na emigracji ponad 20 lat. Stefan Kotiuk, który program zrealizował, i Magda Świerczyńska-Dolot, dziękujemy, że byli Państwo z nami po raz kolejny i polecamy się już za tydzień po 22:00, a za kilka minut na naszej antenie Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku. Dobranoc.